Jak to się stało, że Helena zdecydowała się wyjechać do Indii?
Ja zaczęłam pojmować, kim jest Pan Bóg. No i usłyszałam, że kiedy umrze ksiądz Adam Wiśniewski, to kilkanaście tysięcy trądowatych zostanie bez opieki. Nędza życia tych ludzi, tak odrzuconych, tak porzuconych przez wszystkich.
Kiedy się pojawił pomysł na medycynę?
Jak miałam 10 lat, naprawdę. Ja już wtedy umiałam mięśnie wszystkie na pamięć. Ja pomagać tym najuboższym i to pomagać w sposób specyficzny.
Była Pani naznaczona jednak cierpieniem od wczesnych lat dzieciństwa.
Tak, i myślę, że to jest też wielki dar.
Miała Pani 10 lat.
10 lat, w trzeciej klasie byłam. No i to spowodowało, że rzeczywiście zmienił się tryb mojego życia.
Nie złościła się Pani wtedy jako to dziecko, że coś takiego się wydarzyło?
Nie przyszło mi to do głowy. Nie pamiętam buntu, ja nie pamiętam, że mnie to złościło. Nie, raczej właśnie chyba się nauczyłam walczyć wtedy o siebie. Tak jest Bóg. Daje światło w momencie, kiedy nie masz pojęcia o niczym.
Dzień dobry, Zofia Kozorawska. Witam i zapraszam serdecznie na dzisiejsze spotkanie. Dziś w studiu mama G, pani doktor Helena Pys. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wielu
pani
mówi, że
to doktor i wszystkim słuchaczom.
Wielu mówi, że to mami, to mama.
No tak, tak dokładnie nie. W języku hindi to troszkę inaczej. Inaczej akcenty są rozłożone. Mama naprawdę to jest tylko ma, jedno ma. Mami to jest raczej siostra matki.
No, ale czyli tak, ciocia.
No, czyli ciocia.
Można było tak powiedzieć. Tak. Ale nie powiedziałam, kim pani jest. A jest pani świecką misjonarką, która od wielu lat, mogę powiedzieć ilu?
37.
Mieszka, żyje i dopiero potem pracuje w Indiach.
No według zamysłu założyciela miejsca, do którego mnie tam dopuszczono przed 37 laty, to rzeczywiście tak można powiedzieć, że tam ja żyję, mieszkam, jestem z nimi, no i pracuję. A teraz już jestem na emeryturze, ale nadal tyle, co mogę jeszcze robić.
Nadal tam jest pani dom. Czy nie?
Czy dom? Tak, dom. Dom, bo dom to jest tam, gdzie się coś robi. Tam, gdzie się coś buduje, tam, gdzie się coś tworzy. Tam jest dom.
Do osiemnastki była pani raczej obojętna religijnie. A potem za jednym zamachem przeczytała pani cztery Ewangelie. Co takiego się stało?
No, spotkałam grupę pielgrzymkową. Moja rodzina była związana z Matką Bożą Jasnogórską właśnie przez pielgrzymkę pieszą, która była organizowana przez księży Palotynów zawsze. Od tam iluś ponad 200 czy 300 nawet lat, od zarazy, która nawiedziła Warszawę, a mój tata od powstania. Ponieważ mieszkali na Woli i z dwojgiem maleńkich dzieci, dwulatkiem i niemowlęciem, byli wypędzeni. 6 sierpnia tata to połączył sobie kropkami, to przemienienie pańskie, a tego dnia zawsze wyruszyła pielgrzymka warszawska. No i tak sobie postanowił. I od tego 45 prawie do śmierci, czyli do 79 dokładnie w roku chodził, co roku. Gdziekolwiek pracował, zawsze stawiał jako warunek, że musi mieć urlop między 6 a 15 sierpnia.
I udawało się.
Udawało się oczywiście, no to była jakaś jego wielka konsekwencja. No i ja któregoś razu jedna z moich kuzynek powiedziała mi, że grupa pielgrzymkowa będzie u niej na takim opłatku, czy bym nie przyszła. No to poszłam. Poszłam, związałam się z nimi rzeczywiście. To było ciekawe. Prowadził to ksiądz, był ksiądz diecezjalny, nie Paulin, grupa 13. Uważa się tę cyfrę za jakąś brzydką. Tymczasem myśmy byli dumni z tego, że jesteśmy 13. Wcześniej było tylko 12 grup. No i to była już taka młodzieżowa grupa. Pozwolę sobie tutaj wymienić dwa nazwiska, bo naprawdę pięknie śpiewali. Zofia Konaczkiewicz, pani profesor, pseudonim Jasnota, między innymi autorka Matki i wielu innych piosenek. Na każdą pielgrzymkę, każdego roku była nowa pielgrzymka. Mieliśmy własny hymn. Tak, bo chrześcijanin to właśnie ja. Na przykład to było, już nie pamiętam w którym roku, ale tak, ona na każdą pielgrzymkę tworzyła nową piosenkę. A drugi takie sławne nazwisko to Andrzej Rosiewicz. Tam ich poznałam i No to nie to, że akurat tym się zachwyciłam, ale to była fajna przyjaźń, to była fajna znajomość. No i ksiądz miał taki pomysł jeszcze, zanim Paulini to podchwycili, że pielgrzymkę należy przedłużać, że raz pójść przez 9 dni do Matki Bożej to nie wystarczy, że trzeba żyć pielgrzymką. I zapraszał nas do salki katechetycznej, tam gdzie posługiwał, czyli w kościele świętego Michała na Puławskiej, co wtorek. Po lekcjach miał tam katechezę dla dzieci, a wieczorową porą myśmy się tam zbierali.
Przez cały rok?
Przez cały rok. I właśnie przepięknie interpretował Ewangelię. No przepięknie, to nie chodzi o piękno, chwytliwie. Ja zaczęłam pojmować, kim jest Pan Bóg. Dlatego postanowiłam sobie przeczytać najpierw. No i przeczytałam rzeczywiście, plus Dzieje Apostolskie. I taka myśl naprawdę, jak na 18-latkę wtedy, była duża, mocna. No przecież ci ludzie nie kłamią. A jeżeli tak, to znaczy, że są świadkami tego, że Bóg nas tu nawiedził na ziemi. Więc jeżeli ja w to wierzę, a trudno nie wierzyć świadkom, oni to widzieli, oni go dotykali, oni z nimi jedli, oni no nie kłamią, więc skoro Bóg tu nas nawiedził, no to ja też muszę to przyjąć konsekwentnie i ze wszystkim, co niesie życie katolickie wtedy już. Taka decyzja na przylgnięcie do Pana Boga.
To nie była taka zwykła 18-letnia dziewczyna. Może trochę szalona to była, ale chodzi mi o to, że była pani naznaczona jednak cierpieniem od wczesnych lat dzieciństwa.
Tak, i myślę, że to jest też wielki dar. Na pewno byłam dojrzalsza niż moi rówieśnicy. I oni się bawili i mieli rozmaite pomysły. Ja też miałam, ale ja miałam więcej czasu na dzięki temu właśnie, że nie mogłam się poruszać.
A nie mogła się pani poruszać, bo zachorowała
tak.
pani.
Choroba Heine-Medina, wtedy jeszcze przedszczepionkowa, potem już szczepionka uchroniła resztę społeczeństwa, ale jeszcze były te przypadki w tych latach, kiedy ja zachorowałam.
Miała pani no, 10 lat.
10 lat, w trzeciej klasie byłam. No i to spowodowało, że rzeczywiście zmienił się tryb mojego życia. Nie tylko musiałam próbować odzyskać to, co straciłam, bo 10-letnie dziecko już wie, że coś straciło. Ja naprawdę pamiętam z tego swojego pierwszego okresu życia, już jako kaleka, takie zdumienie lekarzy, którzy mi się przyglądali. Na przykład chodziłam na jednej nodze, przesuwałam się z palców na piętce, z pięty na palce. Mhm. Tak przy ścianie, trzymając się ściany, na jednej nodze się przesuwałam. No oni to podglądali, to nie było, mnie nikt nie rehabilitował, w sensie dosłownym, to był szpital zakaźny, tam tylko moi rodzice przychodzili codziennie. Nie było jeszcze takich centrów rehabilitacji, jak są teraz. No i rzeczywiście walczyłam o to, żeby wrócić do jakiejś sprawności, bo choroba położyła mnie całkowicie. Ja nawet tylko jedną rękę mogłam lekko unieść i kubek z wodą, jak był niepełny, to mogłam podnieść do buzi. Głowy nie unosiłam, nie siadałam, leżałam. No i powoli,
i potem
powoli
stopniowo udało się do tego.
Rodzice do tego. Naprawdę ich wielka ofiarność. Mama przychodziła codziennie do szpitala z wałówką, karmiła mnie. Powiedziałabym, że tuczyła mnie, bo ja byłam dosyć nędznym dzieckiem, właśnie chorującym często. Myślę, że dlatego też złapałam tę groźną chorobę. A tata przychodził już po pracy, kąpał mnie w ciepłej wodzie, a potem te mięśnie zbolały, bo to one były sztywne. Troszkę rozciągał, troszkę ćwiczył, no i tak pomału, pomału. Doprowadzili do tego, że już mogłam na tej jednej nocy przynajmniej się poruszać.
Później o kulach przez
tak,
wiele lat?
Tak, po kolei kule, potem, no właśnie, na przykład szkoła. Ja, to jest dla mnie, chciałabym to powiedzieć, bo mój najstarszy brat, 6 lat ode mnie tylko starszy, czy 16-latek, codziennie rano wnosił mnie na górę na trzecie piętro do klasy. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że niepełnosprawne dziecko można jego klasę przenieść, a nie to dziecko wnosić codziennie. No ale właśnie mój brat nie wstydził się kaleki siostry. To nie do zapomnienia. To są takie rzeczy, które już nie mówię o tym, że moje rodzeństwo się modliło codziennie za mnie, czego też się dowiedziałam dopiero jak wróciłam do domu, a nawet dużo później. Się nie chwalili tym, ale codziennie był różaniec w domu. w intencji mojego zdrowia. 3,5 roku byłam w tym szpitalu. Pierwsze takie doświadczenie odejścia, odłączenia od rodziny, no bo to, że przychodziła mama i tata, no to cudownie, ale całe pozostałe godziny byłam sama i myślę, że to jest właśnie dobre doświadczenie.
Czemu?
Dorasta się szybciej. Dorasta się, ma się czas właśnie na lekturę i na myślenie. Nie pamiętam już, jak przebiegały te moje procesy myślowe, ale przychodziły na przykład, pamiętam, pojawiały się nowe przypadki Heine Medina, które dotykały dzieci i właśnie dzieciaka jakiegoś przychodziło do mnie. To już się rozmawiało o czymś. Widziałam, jak dziewczynka miała tylko porażenie jednego nerwu twarzowego i po 2 tygodniach jej się to wyrównało. No więc to były takie windy trochę, które ciągnęły do tej rehabilitacji. Dobry czas, naprawdę. Wróciłam do szkoły nie tracąc roku, chociaż 5 roku
nie było. Nie złościła się pani wtedy jako to dziecko, że coś takiego się wydarzyło?
Nie przyszło mi to do głowy. Nie, no to jest ciekawe. Ja nie wiem, tak samo jak mnie pytają, czy się ze mnie nie wyśmiewały dzieci na przykład na podwórku. Po pierwsze by nie śmiały, bo miałam 2 starszych braci. I jeszcze 1 starszą siostrę, ale ja sama bym się tam obroniła pewnie. Ale też nie, ja nie pamiętam buntu, ja nie pamiętam, że mnie to złościło. Czasem mnie złościło, że nie mogłam na tramwaj zdążyć. Moi koledzy, kiedy studiowałam medycynę, nie mieliśmy centralnego szpitala klinicznego, tak jak teraz jest na Banacha, tylko jeździliśmy po całej Warszawie i po wykładach ja nie mogłam zdążyć do kliniki, bo pierwszym tramwajem, który odjeżdżał, już pojechali moi koledzy, a dopiero trzecim, bo musiałam do niego dojść, chodziłam wolniej. No to mnie czasem złościło, no bo coś tam traciłam, a nie sama choroba. Nie.
A kiedy się pojawił pomysł na medycynę?
Zaraz. Jak zobaczyłam, jak oni się zajmują chorymi. Zaraz.
Tam w tym szpitalu wtedy?
Oczywiście, jak miałam 10 lat, naprawdę. Ja już wtedy umiałam mięśnie wszystkie na pamięć. Szczególnie kończyn dolnych właśnie.
Ale przepytywała pani lekarzy, czy to tak?
Nie, ja słyszałam i zapamiętywałam. 10-letnie dziecko ma pamięć, a podpowiadałam potem studentom, jak przychodzili na praktyki. Bo nie, już nie pamiętali anatomii z 1 roku, a to był 6 rok zakaźne. Choroby są na 6 roku studiów. No to im podpowiadałam, które u mnie mięśnie nie działają, a które działają. Miałam zabawę z tego. A za to dostawałam właśnie od nich w nagrodę słuchawki, które mogłam sobie używać.
Stetoskop.
Tak? Stetoskop.
Aha.
Tak, to bardzo fajny czas. Nic nie pamiętam z takiego jakiegoś bólu, żalu. Nie, raczej właśnie chyba się nauczyłam walczyć wtedy o siebie.
Ale z jakąś taką pogodą ducha i z radością, to jest...
Myślę, że to wynik tego, że byłam kochana. Że naprawdę otoczono mnie wielką taką troską i że nigdy nie odczułam, że jestem inna, że jestem gorsza. To się nie zdarzało.
Da się coś takiego zrobić? Żeby dziecko, które przestaje chodzić, nie odczuło, że jest gorsze od swoich rówieśników, którzy biegają?
Przyjęli mnie w szkole tak wspaniale, moi rówieśnicy byli przygotowani. Ja myślę, że tutaj wykazała się nasza wychowawczyni. Pamiętam trzeciej klasie, w czwartej już nas opuściła, tylko do czwartej klasy nas doprowadziła. Do dziś pamiętam jej imię i nazwisko, pani Zofia Makowska. Tak, to była wspaniała nauczycielka i ona po prostu przygotowała dzieci. Oni mi przysyłali jakieś książeczki do szpitala. Oni się cały czas mną zajmowali, klasa też, nie tylko moje rodzeństwo. No i to chyba tak dlatego. W szkole mieliśmy na przykład stół do ping-ponga na korytarzu i mnie, kaleką dziewczynę, dopuszczano do tego stołu.
Jak to?
Grałam ping-ponga, no tak.
O kulach?
Nie, na jednej nocy. Można. Miałam tylko jedną ulgę w tym, że mogłam się dotykać stołu ping-pongowego, oni nie mogli, ale bo na ogół nie wolno dotykać, ale ja miałam taką możliwość.
Jest pani jedną z bohaterek
książki
tak. Tajemnice szczęśliwych kobiet, ale ta książka ma swój podtytuł Prawdziwe życie sióstr zakonnych, a pani nie jest siostrą zakonną.
Nie jestem. I dlatego chyba ten ostatni rozdział, w którym mnie umieściła autorka, nosi tytuł Inna.
No właśnie.
Bo jestem inna. Jestem osobą świecką, ale konsekrowaną.
I szczęśliwą.
O, bardzo.
Ale to co to znaczy być osobą konsekrowaną?
To znaczy poświęconą Panu Bogu. Tylko, że nie w zakonie, nie we wspólnocie zakonnej, która jest wspólnotą zamkniętą, ale są takie instytuty świeckich, właśnie osób konsekrowanych. Mamy taką samą konsekrację jak siostry zakonne i bracia zakonni, czyli ślubujemy czystość, bezrzędność, posłuszeństwo i ubóstwo. Ma ono jednak zupełnie inny wymiar jednak niż w zakonie. Mnie moja przełożona odpowiedzialna za mnie, nawet nie używamy tego samego słownictwa jak w zakonach. U nas są odpowiedzialne za formację na przykład. I ta osoba, no, ja muszę przedstawić jej na przykład swój plan na życie. Tak jak w jakimś momencie powiedziałam, że chciałabym jechać do Indii. I gdyby mi zakazała, to oczywiście muszę posłuchać. Ale w instytutach świeckich nie robi się tego, ponieważ wiedziemy życie świeckie. Każda z nas odpowiada za swoje życie, zapełniony zawód, zapełnione funkcje w życiu, funkcje społeczne i wszystkie inne. I dlatego przełożeni mają tylko wgląd, czy to jest według myśli Bożej, czy to jest, no rozeznaje się to jakoś razem z przełożonymi, ale z odpowiedzialnymi, ale to nie jest życie zakonne. Możemy mieszkać w domach rodzinnych czy we własnych mieszkaniach. Nie ma jakby ograniczeń w tym. I pełnimy zawody najróżniejsze, właśnie świeckie. Chociaż był czas, kiedy była wielka potrzeba katechezy i wiele z członki naszego instytutu akurat kończyło teologię po to, żeby móc katechizować. No bo taka była potrzeba na tamte czasy, dzisiaj jest inaczej. No wiele, wiele. Lekarek było w instytucie przynajmniej 6. Były pielęgniarki, nauczycielki, no, byli inżynierowie, były panie inżynier. Jedna budownictwa, druga chyba samochodowa nawet. Także tak, no rozmaite.
Jak to się stało, że zdecydowała się pani oddać swoje życie, że tak powiem, Panu Bogu?
Związek z Matką Bożą Jasnogórską. Kiedyś na wakacjach spotkałam przedstawicielki tego instytutu, a ponieważ one znały, to bardzo ciekawe, bo moja rodzina uczestniczyła w takim, rodzeństwo starsze, w takim ruchu rodziny rodzin, zainicjowanym przez jedną z członkini instytutu, panią Wantowską, Marię Wantowską, Lilę, ciocię Lilę. Ja w tym nie uczestniczyłam, co prawda, ale jestem podobna do swojej siostry i w pewnym momencie podchodzi do mnie jakaś taka kobieta i używa imienia mojej siostry. Ola? Ja mówię, nie, Helena, no tak. No to co, masz siostry? No tak, no jesteśmy podobne. No i tak od słowa do słowa pogadałyśmy. Potem się okazało, że ona piękne takie świadectwo opowiadała o swoim życiu. Była już członkinią instytutu i opowiadała właśnie o związkach z Matką Bożą. Zamarzyłam o tym, żeby pojechać na Jasną Górę właśnie na coś takiego, na takie spotkanie, na takie bycie na adoracji nocnej twarzą w twarz.
Udało się.
Same, tak. One się modliły bardzo gorliwie wtedy za Kościół. To był czas Soboru, potem tysiąclecie chrztu, to moja matura już. I wiele, wiele potrzeb Kościoła, nie tylko w Polsce i powszechnego, omadlały i właśnie miały adoracje nocne co noc, po dwie. I bardzo się cieszyły, jak miały jakieś towarzystwo. Wtedy jedna mogła z ich instytutu odpoczywać, jak ktoś przyjeżdżał ze swoim jakimś kompanem czy kompanką. No to właśnie ja tak zaczęłam jeździć. No i te oczy naszej Matki Jasnogórskiej mnie po prostu przywołały. W jakimś momencie zdałam sobie sprawę, że po prostu ona mnie prowadziła tak. Ja zawsze mówię, przepraszam, teraz to się przyznam do czegoś. Chyba jestem nieśmiała. Chyba jestem też niezdecydowana. A to naprawdę. Ja pamiętam, że z wyborem zawsze mam kwopot, jak mi coś proponują. Wolę, jak mi ktoś coś tak wyraźnie wskaże. I myślę, że Pan Bóg to uszanował i Pan Bóg mi wskazywał tą drogę bardzo prosto. Jakby nie było alternatywy. Mamy wolną wolę i zawsze można powiedzieć nie. Ale tę drogę wskazywał mi tak najprościej. Od tych adoracji się zaczęło, potem kiedyś na adoracji byłam sama, bo ktoś tam poszedł na jakąś długą, długą rozmowę. No i wtedy właśnie taka myśl, no przecież widzę, że mnie ciągniesz do siebie i chcesz mi na swoją wyłączną służbę, więc no trzeba powiedzieć to tak. W jakimś momencie trzeba odpowiedzieć jak Maryja, fiat, niech się dzieje wola Boża. No i tak było. Jeszcze miałam tylko wątpliwość, czy mnie jako osobę właśnie niepełnosprawną fizycznie. Miałam też mało estetyczny chód. Mocno kulałam na nogę. Chodziłam już oczywiście czasem bez kul na krótsze dystanse, ale jednak to było widoczne kalectwo. Czy ten nasza założycielka Maria Okońska była bardzo wrażliwa, była estetką. No i tu właśnie nie było najmniejszej przeszkody. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z Marysią, przypadkowe, tylko wiedziałam, że to jest ona, w kaplicy przechodziła i spojrzała na mnie to samo, co ja potem mówiłam o dziwodaja ludziom, ale to za chwilę do tego dojdę. Spojrzała na mnie, nie na moją nogę, nie na mój chód. Ona zobaczyła mnie, spojrzała, uśmiechnęła się, skinęła głową i to było coś nieprawdopodobnego. Ja miałam uczucie, poczucie, że ta kobieta mnie dostrzegło. Ale to nie dlatego się zdecydowałam. Był jeszcze taki moment bardzo fajny. Mieszkałam wtedy na Jasnej Górze przez miesiąc. Tak sobie wymyśliłam z kolei. Już tak ją kochałam, że bardzo chciałam być jak najdłużej. Mieliśmy praktyki po trzecim roku studiów w szpitalu powiatowym, a Częstochowa była wtedy powiatem. Więc sobie wymyśliłam, że będę mieszkała u nich. Miały dom na samej Jasnej Górze, całe jedno piętro budynku i zapytałam, czy to jest możliwe, że będę chodziła, a popołudniami będę pomagała nawet tam w domu, co trzeba, nie wiem, przy posiłkach, przy czymś. No i panie wyraziły zgodę, więc mieszkałam tam przez miesiąc. I było takie, jestem też nocny Marek, Marysia po nocach pracowała i o północy często, jeżeli był jakiś ksiądz, który by odprawiał mszę, to bardzo lubiła kończyć dzień właśnie mszą świętą, czy też zaczynać nowy, a wtedy nie musiała rano wstawać, bo właśnie byłam takim nocnym Markiem. I bardzo często byłam msza o północy, co mnie też było bardzo na rękę, bo rano szłam do szpitala, nie musiałam się zrywać jeszcze wcześniej. No i właśnie tak podczas takiej mszy świętej, raz po takiej mszy świętej już leżałam, już spałam i przyszła inna, jeszcze do tego pokoju słyszałam, bo Marysia jeszcze bardzo często rozmawiała z nimi. No to ja już tam w tym nie brałam udziału, nie byłam członkinią, więc nie miałam do tego prawa, ale przez ścianę gdzieś tam dochodziły same dźwięki, że jeszcze nie śpią. No ale jedna zmęczona przyszła, ona podobno zawsze zasypiała, jak Marysia mówiła. I Marysia ją wysłała do łóżka. I minęło 5 minut. Ja usłyszałam, że szurnięcie krzeseł. Wstały, zaczęły się modlić, wtedy jeszcze często po łacinie, bo brewiarz mówił też po łacinie, ja jeszcze też mówiłam po łacinie. Jeszcze było zanim przetłumaczono wszystkie teksty mszalne i inne, i brewiarzowe na polski, zaczęły mówić Magnifikat. I ta śmiertelnie zmęczona kobieta, która tam rzuciła się na łóżko obok mnie, poderwała się, pobiegła. I taka myśl wtedy, Boże, jeżeli to jest taka siła tej modlitwy wspólnej, ona tylko po to poszła, żeby wspólnie Pan Bogu podziękować za cały dzień, że śmiertelnie zmęczona kobieta się podrywa, no to przecież ja się też nie przeciwstawię. Taki bezpośredni powód, że zgłosiłam się, przyjęły mnie. Po pewnych trudnościach oczywiście, ale przyjęły.
I to jeszcze było, zanim została pani lekarzem?
Tak.
Jeszcze na studiach.
To było właśnie po trzecim roku studiów. Zaczęłam taką kandydaturę, jeszcze się przyglądałam, jeździłam do wspólnego domu, tam jedna z pań właśnie mnie prowadziła, w tym już brewiarz dostałam wtedy. Razem z nimi się modliłam, przyglądałam się ich życiu. No i to tak po roku zdecydowałam się na, to był mój czwarty rok studiów, po czwartym roku studiów zdecydowałam się na urlop dziekański, żeby jeszcze bardziej się związać z Matką Bożą. Na cały rok pojechałam na Jasną Górę i no i to były początki mojego życia już jako świecka osoba oddana Panu Bogu.
Dziwodaja.
Dziwodaja. No a dziwodaja to dużo później. Nigdy nie myślałam, że gdziekolwiek wyjadę. Nasz instytut jest związany z Matką Bożą Jasnogórską, ze ślubami jasnogórskimi narodu.
Polska,
jak najbardziej. No prymas Polski przecież. I tak byłyśmy wychowywane, kształtowane,
bo tego nie powiedziałeś, bo to jest instytut
prymasa Wyszyńskiego. Taka jest nazwa pełna. obecnie. Miałyśmy inną nazwę wcześniej, ale taką nazwę zaproponował Jan Paweł II już po śmierci naszego ojca, naszego właśnie wychowawcy, który formował od początku ten instytut. Objął nad nim opiekę jeszcze jako kapłan diecezjalny, potem został biskupem, prymasem Polski i tak do końca swojego życia instytut prowadził. Po jego śmierci Jan Paweł II zaproponował, żeby skrócić nazwę. A poza tym, że naprawdę jesteśmy związane z prymasem Wyszyńskim, dziś błogosławionym Stefanem, dlatego tę nazwę żeśmy przyjęły.
To jak to się stało, że Helena zdecydowała się wyjechać do Indii?
A tak, to dużo późniejsza historia. Jeszcze przy okazji powiem, że znałam Henryka Hozera, arcybiskupa warszawsko-praskiego, tak. Na końcu. Wcześniej on wyjechał, został palotynem, już będąc lekarzem. Jego historia była troszkę inna niż założyciela Dziwodaja, to do tego też dojdę za chwilę, ale Henryk Hozer był asystentem i wszyscy wiedzieliśmy, że się wybrał do palotynów. Także znałam go. I kiedy on się wybierał do Rwandy, ja już wtedy byłam w instytucie, proponował mi, żebym pojechała jako osoba, jako drugi lekarz, no ale to było jeszcze przed specjalizacją, a poza tym ja naprawdę nigdzie się nie wybierałam. W ogóle misję w żadnym zakamarku głowy nie miałam czegoś takiego. No ale przyszedł taki moment w 1986 roku. Takie rzeczy się pamięta bardzo dokładnie. 8 września urodziny Matki Bożej. Happy birthday. Byłam na imieninach u jednej z naszych członkiń i był tam sekretarz do spraw misji palotyńskich, ksiądz Stanisław Kuraciński. Znałam go z widzenia jakoś tam, ale to wszystko. Tymczasem on był po takiej bardzo długiej podróży po wszystkich misjach palotyńskich, tam gdzie byli polscy palotyni, a więc i w Korei Południowej, i w Brazylii, i w afrykańskich krajach kilku, i między innymi odwiedził w Indiach palotyna, księdza Adama Wiśniewskiego, który co prawda już wtedy nie należał do prowincji polskiej, no ale był Polakiem. I pracował w Indiach, założył tam ośrodek dla osób dotkniętych trądem. Przeciekawa postać, naprawdę o nim to bym mogła też całe opowieści snuć. Założyciel miejsca, gdzie do dziś jestem. No i usłyszałam. Cała ta barwna opowieść, zupełnie nie wiem, o czym to było. Pojęcia, nie wiem, co on opowiadał i o Korei, i o Brazylii, i o Afryce. Natomiast usłyszałam, że kiedy umrze ksiądz Adam Wiśniewski, to kilkanaście tysięcy trędowatych zostanie bez opieki.
I to panią poruszyło.
Tyle zapamiętałam. Nic więcej.
I wtedy zapadła decyzja, że chciałabym tam pojechać.
Nie chciałabym. Znowu za dużo powiedziane. Jeżeli się przydam, to mogę pojechać. Jeżeli nie ma nikogo lepszego niż ja, to mogę pojechać. Tak się zgłosiłam księdzu Kuracińskiemu następnego dnia. Powiedziałam, jak nie ma lepszego, to mogę jechać.
Trochę czasu minęło, zanim faktycznie od tego momentu zgłoszenia.
Dużo. 2,5 roku. No tak, ale to były czasy, kiedy nie miało się jeszcze paszportów po prostu w biurku. Tylko trzeba było się o to starać. Żeby się starać, to trzeba mieć zaproszenie. Ksiądz Adam Wiśniewski już był chory wtedy. Mówię, palotyn i lekarz. Założył wspaniały ośrodek w 1969 roku w tym miejscu, gdzie jest teraz. Wcześniej już był w Indiach od 1962 roku. Miał właśnie taką ideę, pomagać tym najuboższym i to pomagać w sposób specyficzny. To jest najpiękniejsze z tego wszystkiego. On przeczytał o Damianie de Wester, dziś też świętym Kościoła katolickiego, byłam na jego kanonizacji, który na wyspie Malokai też tak został z tymi trędowatymi. Miał im posługiwać przez 3 miesiące, a jak ich zobaczył, ich biedę, ich nędzę, zaczął się starać o wszelką pomoc dla nich i został, i z nimi został na zawsze. Po 6 latach zarażony trądem umarł. I ojciec, ksiądz Adam Wiśniewski też przeczytał o nim, kiedy był nastolatkiem, coś takiego sobie zaplanował na całe życie. Kiedy już mógł dostać paszport w Polsce po II wojnie światowej, wiadomo, jaki był reżim. Dopiero w 1957 roku dostał paszport, miał zgodę swojej prowincji, swoich władz zakonnych. No to wyjechał najpierw do Francji, potem w 1962 roku dopiero do Indii. Jeszcze się przygotowywał właśnie z zakresu chorób tropikalnych. No naprawdę niesamowity człowiek. Pojedynczy człowiek, który pojechał z ideą bycia z trędowatymi, nie pomagania im,
tylko
nie
życie
pracy.
Z nimi.
No bo na tym to polega. Trędowaty odrzucony, tak jak byli wyrzucani na wyspę Lokai, niedawno.
No odrzucony, bo niebezpieczny, bo zaraża.
Tak, tak. Bo mity, że to kara Boża. Aha. Jeszcze, przepraszam, a Stary Testament co? Tam było wręcz nakazane w Mojżeszowym, proszę przeczytać, no w księdze Rodzaju jest już o tym, że trędowaty ma być poza wspólnotą. Jeszcze ma krzyczeć przed sobą, że jak idzie, że ja jestem nieczysty, 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 prawda? Zawiadamiać, żeby ktoś się nie podsunął zbyt blisko. No jest to choroba zakaźna. Nie było wtedy leków, nie było antybiotyków. No można powiedzieć, że to zrozumiałe, ale z drugiej strony nędza życia tych ludzi, tak odrzuconych, tak porzuconych przez wszystkich.
A w pani nie było lęku o pani życie? Żeby tam się przeprowadzić i żyć z nimi?
Przede wszystkim już jestem w epoce antybiotyków.
Więc
ta choroba jest wyleczalna. To po pierwsze. Po drugie, my mamy inną odporność, Europejczycy. To jest niewątpliwie nie dlatego, że na przykład, że tu jest zimno. Bo przecież w Norwegii mieliśmy nawet trąd. Stamtąd pochodził lekarz, który wykrył tę bakterię w końcu, prątek trądu, dr Hansen. W jego szpitalu w Norwegii, w Bergen, jest do dzisiaj Muzeum Trądu, jedyne w Europie. Byłam tam, widziałam, to niesamowita historia z tym człowiekiem z kolei. Nie, no właśnie my jesteśmy odporni, mamy własną odporność dużo wyższą. Poza tym lekarz, który się boi bakterii, to przepraszam. Przecież trzeba po prostu zachowywać zasady higieny i tyle. Nie, nie bałam się. Wiedziałam, że to ja jestem pierwsza narażona, bo zanim się zacznie leczyć, zanim się poda ten antybiotyk, ten chory jest zakaźny. Kiedy się poda antybiotyk, to już jest przynajmniej jakiś procent tych bakterii zabitych. Antybiotyk to jest zabójca dla bakterii, więc... Nie miałam się czego bać.
Ale z księdzem Adamem nie spotkaliście się. Ksiądz Adam zmarł zanim pani tam dotarła.
Tak, właśnie. Czekałam na zaproszenie, żeby się starać o paszport, wizę, potem dopiero bilet i tak dalej. Więc tak, on niestety umarł rok później, po tym jak się dowiedziałam, w 1987 roku. Ja jeszcze rok później od współzałożycielki dopiero dostałam zaproszenie, no i potem jeszcze starania o bilet. Raz na tydzień latał samolot do New Delhi. Polskimi liniami lotniczymi musiałam lecieć, bo wszystkie inne Lufthansa i inne były bardzo drogie. No, znaczy musiałabym płacić dolarami, a tu w Polsce złotówkami. Niby ta sama cena, tylko że cena państwowa dolara była 105 zł, pamiętam 105 tysięcy zapłaciłam. Ale to były te pieniądze jeszcze przed zmianą, także na tyle stać mi było. Kupiłam sobie bilet i poleciałam. Tak.
Czy dzisiaj trąd jest też chorobą, która wyklucza w Indiach ludzi?
No niestety tak, niestety tak. To nadal są mity, w które ci ludzie wierzą. Poza tym tam jest system kastowy, więc chory właśnie tak, okaleczony chory jest poza systemem kastowym zupełnie. Spada do najniższych kast, jego się nie widzi, jego można kopnąć, przepraszam, napluć, wyrzucić właśnie. Kompletny brak szacunku. Ten człowiek się w ogóle nie liczy. Ja wiem, że to brzydko brzmi, to brzmi jak oskarżenie, ale taka jest prawda. Widziałam, jak ktoś dawał pieniądz, ale on nawet nie patrząc rzucał ten pieniądz trędowatemu i on musiał z tego kurzu albo z błota czasem wyjąć ten pieniądz. Nie podam mu do ręki. Nawet dają datki, hinduści też, hinduiści, ale nie z miłosierdzia, tak jak my. Nie dlatego, że widzimy tę potrzebę. Oni dają dlatego, żeby poprawić swoją karmę. Bo jak on da pieniądz, to on swoją, dla siebie to robi. Swoją karmę poprawia.
Trąd jest chorobą, która zostawia ślady i nie zawsze, no i one często zostają na zawsze, tak? Takie mocne ślady, typu, że ktoś ma poparzenia, że ktoś ma przykurcze kończyn.
Tak.
Że ktoś traci częściowo też kończyny.
Sama choroba atakuje nerwy, właściwie niszczy osłonki nerwowe, nerwów obwodowych, także pacjent traci czucie. To jest przekleństwo. My jakby nam znieczulili, jak nam rwą zęby, to nas znieczulają, tak? Ale tymczasem brak czucia to jest przekleństwo. Właśnie parzą się, ranią się w jakikolwiek sposób nogi, ręce i nie czują.
I dlatego są tymi odrzuconymi, tymi wykluczonymi, tymi, tak, którzy jeszcze na dodatek w związku z wierzeniami są tymi, którzy pewnie byli źli w poprzednim życiu i teraz to jest ich karma, tak? I nie ma co się z
nimi
zadawać.
Oni sami też to niestety wierzą i myślą sobie, jak ja to pokornie przyjmę, to może w następnym wcieleniu właśnie będę miał lepiej. I to jest bardzo wielka trudność, żeby namówić pacjenta, żeby się jednak regularnie leczył, że to nie jest żadne przekleństwo losu, że to nie jest kara bogów, tylko że to jest zwyczajna bakteria, którą można zabić i zapobiec temu okaleczeniu. Trąd nieleczony okalecza. Trąd rozpoznany w porę, po pierwszych objawach, a one są dosyć znamienne. Utrata czucia to jest coś znamiennego, bardzo łatwo rozpoznawalnego. Może trudniej u dzieci to rozpoznać, ale u dorosłego jak najbardziej. Pytałam ostatnio pacjenta, od kiedy nie czułeś, no bo już ma opadającą stopę, zniszczony nerw. I pytam, ale od kiedy ci się to zaczęło? No takie 4 lata temu. To jak on przez 4 lata się nie zgłosił do lekarza, to musiał stracić właśnie już możliwość poruszania teraz stopą.
Jak wygląda pani życie na co dzień dzisiaj?
No tak, to jest zupełnie inne życie niż tutaj. No nasz dzień jest w kalkulu... Przede wszystkim tak, ja już się poruszam na wózku, więc bardzo mało wyjeżdżam nawet z ośrodka. Praktycznie cały dzień spędzam w domu, także jestem do dyspozycji i dzieci, i dorosłych, jak potrzebują. Moi współpracownicy, rozmaici księża też wyjeżdżają po zakupy i gdzieś tam coś załatwiać. To ja wtedy pełnię wszystkie role.
A dużo jest osób w ośrodku?
No tak, tam mieszkają osoby dotknięte trądem, które nie mają już gdzie się udać, albo mają takie rany, które trzeba codziennie opatrywać i to nie byłoby możliwe w domach, albo nie mają tych domów po prostu. Ale mamy też internat dla dzieci i szkoły dla dzieci. Rzecz w tym, że to już zaczął też ojciec Adam, ksiądz Adam Wiśniewski, rzecz w tym, że dzieci osób z tych zgromadzeń, tam gdzie gromadzili się trędowaci, nie mogły chodzić do szkół publicznych.
Aha,
znaczy,
czyli to nie
inne
są chore...
dzieci nie usiadłyby koło nich. Protestowaliby rodzice innych dzieci. Dlatego ich nie przyjmowano do szkół publicznych, po prostu. I one razem ze swoimi rodzicami włóczyły się po ulicach, żebrząc, podkradając, albo grzebiąc w śmieciach, żeby wydobyć coś wartościowego. Takie było ich życie. Dopóki nie pochylił się nad nimi właśnie ksiądz Adam Wiśniewski i nie zaczął ich z tego wyciągać. Dlatego utworzył szkołę. I to byli trędowaci, wyleczeni, którzy skończyli na przykład 5 klas czy 8 klas, uczyli w tej szkole. To nie jest tak, że od razu to była szkoła na wysokim poziomie. To już się teraz trochę zmieniło. Ksiądz Adam założył ośrodek w 69 roku, umarł w 87. Czyli tak naprawdę nawet niecałe 20 lat tworzył. Ale to, co ja tam zastałam, to już było właśnie jedna osoba. Właśnie no, miał jeszcze współpracowniczkę, siostrę Barbarę. Ale tak naprawdę dwoje Europejczyków zrobiło gigantyczną pracę. Kilkanaście budynków. 4 mieszkalne, wielkie, internat dla dziewcząt, internat dla chłopców, pomieszczenia dla panów chorych, dla pań, no i kilka rodzin już tutaj też mieszkało. No naprawdę gigantyczna praca.
Co to znaczy Dziwodaja?
Piękna nazwa i to też nazwa własna, wymyślona przez księdza Adama. Dziw to życie, a daja dający. No życie daje Pan Bóg tak naprawdę, ale tych ludzi pozbawiono prawa do normalnego życia. I dlatego ojciec Adam uważał, że trzeba im dać jakby nowe życie. Myśmy to przetłumaczyli już tak na luzie, jako świt życia. Świt nowego życia, bo o to chodzi, żeby im przywrócić godność. Żeby znów poczuli, że mają prawo do normalnego życia.
I jak to robicie? Żeby przywrócić godność człowiekowi, który wie, że...
To nie jest proste. Oni się wstydzą swojego kalectwa, tak jak mówię, oni się wstydzą nawet przyznać do tego i dlatego nie przychodzą do lekarza na czas. I wydobycie ich z tego nie jest takie proste. Natomiast zauważyłam to dosyć szybko, że to, co z ksiądz Adam, uczyłam się o tym, co on wymyślił, jaka była jego idea tam, na miejscu. Praca. To, że jeden drugiemu pomaga. To,
jakiś
że jak
przykład?
Już mina, no jak już minęła temperatura, to już mogę koledze podać wodę chociażby. Posprzątam wokół siebie, a nie będę zarzucony śmieciami. To już jest coś. Panowie najprościej, to czekidarze, czyli stróże. Dzienni i nocni byli potrzebni. Obchodzili cały teren, pilnując między innymi przed złodziejaszkami, bo przecież jak się ma na przykład owoce w sadzie, no to bardzo chętnie ktoś się zakrada. Mimo, że to była kolonia trędowatych i nas nie chcieli widzieć, ale nasze ogrody jak najbardziej. No, mnie w przychodni pomagał pan, który na przykład wołał cały czas pacjentów po kolei. Mówiłam imię, on wywoływał, przyprowadzał do mnie. Ktoś pracował w rejestracji, dwóch paramedyków miałam. No, w szpitalu miałam sześciu członków mojej ekipy medycznej, którzy mi pomagali właśnie i to byli trędowaci wszyscy. A ja miałam przykład naprawdę drastyczny, dwa takie mogę opowiedzieć. Młoda dziewczyna, 19-letnia, na samym początku, Boże, ja w ogóle jeszcze nie znam języka, nic. Przyszły panie do mnie, mówią, że ona w ogóle nie je nic. Jak to nie je? No nie je. Idę tam. No rzeczywiście, one usiłują jej nawet do buzi podać na łyżce. Bardzo okaleczona. Praktycznie bez palców. Nogi też w ranach. Niedawno ją przywieźli. Mówiła dialektem, którego nikt nie rozumiał. Płakała, jęczała, stękała, buntowała się, krzyczała. Nie chciała jeść. Naprawdę chciała chyba umrzeć. Lekarz taki z zewnątrz podejrzewał, że to gruźlica. Żadnej gruźlicy nie miała. Po prostu zamknęła buzię na jedzenie. 19 kilo ważyła dorosła kobieta. Młoda, ale 19 kilo. Proszę to sobie wyobrazić. No i przyszedł taki moment. Ja tam usiłowałam, jakieś kroplówki podłączałam, straszyłam. Jakoś coś tam usiłowałam jej wciskać. Sama chodziłam osobiście ją karmić. No, to, co przynosiło bardzo mizerne efekty. I cały czas była zbuntowana i któregoś dnia byłam bardzo zajęta. Przyjęłam taką pacjentkę. No, znowu panie okoleczonymi dłońmi nie mogli jej karmić. Także znowu trzy razy dziennie przychodziłam do niej ją karmić. Przy okazji opatrywałam rany. Miała już odleżyny też. Musiałam ją sewnikować. No, wszystkie czynności lekarskie musiałam przy niej wykonać. Upał straszny, jak na polskie warunki, jak powiem, że było 48 stopni, to prawie nie do uwierzenia. Tyle musiałam wytrzymać. To zaraz, krótko po moim przyjeździe, te upały się zaczęły. Ale ja byłam jeszcze tutaj bardzo młoda, 40 lat. I taka już wykończona zupełnie w pewnym momencie, tak pokazałam, że mi się chce pić. To musiałam pokazać, bo przecież nie mówiłam w ich języku. I nikogo nie było. Ale usłyszałam, że pompa na zewnątrz, taka abisynka zwykła, że działa. I po chwili przed nosem zjawiła mi się szklanka, metalowa szklanka, bo takie tam są, z wodą, a za nią piękny uśmiech tej dziewczyny. Po raz pierwszy się uśmiechnęła i od tej pory zaczęła jeść. Poczuła się potrzebna. Takim jednym gestem, taką jedną prośbą, naprawdę. To było nie do uwierzenia zupełnie. Panie się strasznie zdziwiły, zaczęła jeść. Chciała żyć. Już wiedziała, że też ona też może pomóc komuś. Drugi taki przykład, tej pani już nie ma z nami, już nie żyje. Ona z kolei skończyła 8 klas i już umiała sobie z wieloma rzeczami poradzić. I panie zauważyły, że gromadzi sobie tabletki, że nie połyka tabletek, tylko zachowuje je rozmaite i przeciwbólowe, i nasenne, i jakieś tam wyproszone u mnie rozmaite, i że ona to zbiera. Przyszła mi straszna myśl do głowy, że chce się otruć. Poszłam do niej, miała na imię Kalpana. Mówię, słuchaj, może byś mogła dzieci uczyć literek, cyferek? Ona w ogóle nie miała palców. W tych kikutach tutaj, między palcami, wkładała kredę i pisała na tablicy. Od następnego dnia zaczęła się ubierać elegancko. Oczywiście panie jej w tym pomagały, inne. Zawsze była w pięknym, kolorowym sari. Pochodziła uczyć dzieci właśnie tych literek i cyferek. I od tej pory dzieci nazywały ją Madame G. Z
to
tym
G to jest...
G, tak, tak, uszanowanie. Madame G, Madame Kalpana. I ta historia ma jeszcze dalszy ciąg.
Jaki?
Piękny. Kiedy w 2016 roku były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, udało nam się przez sekretaria, który tu działa w Warszawie na korzyść Dziwodaja, zorganizować pielgrzymkę 18 mojej młodzieży, nie tylko katolickiej, wśród nich było chyba dwoje czy troje jeszcze wtedy hinduistów. Na te Światowe Dni do Krakowa przyjechali na 3 tygodnie. Tydzień byli w naszym domu pod Warszawą w Choszczówce, tydzień w Krakowie i trzeci tydzień spędzili część, połowa w Koszalinie u jednej z naszych dobrodziejów, a druga połowa do Rzymu pojechała. No i to był piękny, to był dla nich piękny czas i oni potem przedłużali sobie te Światowe Dni Młodzieży. Spotykali się przynajmniej raz na miesiąc, żeby właśnie dzielić się. No i taki rodzaj katechez dla dorosłych. To było bardzo, bardzo piękne. Potem przyszły dni chyba w Panamie. Były następne Światowe Dni Młodzieży. Ponieważ była różnica czasu, no to przeżywaliśmy tak, już wiedząc, co tam się wydarzyło. Myśmy tutaj przeżywali codziennie w naszym Dziwodaja w Indiach. No i był taki dzień, kiedy mieli rozmawiać o kobieta jako świadek życia. Kobieta, która wpłynęła na rozwój mojego chrześcijaństwa. No i to było piękne. Siedziałam wśród młodych ludzi. Taka grupka była, nie pamiętam, z 10 ich było. Tam któraś z dziewcząt powiedziała, moja mama, ktoś tam starsza siostra, ktoś tam mówił ja. I wszyscy po kolei, i dziewczyny, i chłopcy, i Madame G. Kalpana.
Ta właśnie kobieta. Która...
Kalpana padało to jej imię. Ja byłam naprawdę wzruszona. Sobie myślałam, jak można utwierdzać wiarę młodych ludzi, dzieci wtedy, 5-, 6-, 7-letnich, ona, ta okaleczona kobieta, przekazała im wiarę w Chrystusa. Ona rzeczywiście poprosiła o chrzest krótko po rozpoczęciu tej pracy nauczycielskiej. Sama o to poprosiła. No i była bardzo wierna Panu Bogu. Ja myślę, że ona najlepiej zrozumiała, że Chrystus, który cierpiał za nas wszystkich, to był właśnie ten wzór dla niej, że on naprawdę rozumie cierpienie. Myślę, że to było u podstaw jej chrześcijaństwa. A ona potem przekazywała dzieciom miłość. W jaki sposób? Nie wiem. A jednak to ona była u podstawy chrześcijaństwa moich młodych chrześcijan w Dziwodaja.
Jaki jest Bóg, którego pani zna i doświadcza też żyjąc tam?
Miłosierny, bardzo rozumiejący, bardzo bliski, bardzo pomocny. Ja go właściwie mam cały czas obok siebie. Ja wiem, że nic bym nie zrobiła bez niego. Tak naprawdę to on robi coś, używa moich dłoni, używa mojej głowy, używa... Takie czasem decyzje podejmowałam, nie mając pojęcia o temacie. I przychodziło światło. Tak jest Bóg. Daje światło w momencie, kiedy nie masz pojęcia o niczym. Nawet wtedy. Pamiętam jakieś rolnicze sprawy. No skąd ja mogę wiedzieć, czy teraz, czy kiedy indziej podjąć jakieś działanie? Rodzinne sprawy. Bolesne sprawy. Zresztą ja sobie kiedyś powiedziałam, że tak naprawdę znać język to wtedy, kiedy można zrozumieć człowieka, kiedy on wylewa swoją duszę, kiedy mówi o swoich problemach, kiedy mówi o swoich bolączkach i wtedy, kiedy ja mogę jemu coś powiedzieć właśnie o Panu Bogu, który go kocha. I myślę, że tak ten język już znam na tyle, że mogę im to przekazywać, bo Pan Bóg przede wszystkim kochający.
A oni nie mówią, że jak kocha, to powinien mnie uzdrowić, zachować od tego, żeby nie było aż tyle cierpienia, żeby, nie wiem, może panią powinien uzdrowić.
On sam cierpiał. I on jest w każdym z tych cierpiących ludzi. On po prostu cierpi razem z nami. Nie, nie, nie można uzdrowić wszystkich. Cierpienie jest przecież wynikiem jednak tych naszych rozmaitych błędów. I to cierpienie moje też jemu jest do czegoś potrzebne. Poza tym ja akurat swojego kalectwa nie uważam za cierpienie, tylko za przywilej.
Czemu?
Myślę, że lepiej rozumiem człowieka. Ja nie twierdzę, że trzeba mieć zawał serca, żeby być kardiologiem. Nie, nie. Tak nie uważam. Czy trzeba mieć, nie wiem, amputowaną nogę, żeby być ortopedą. Ale coś takiego jest. Z pozycji horyzontalnej lepiej się rozumie świat. Lepiej się rozumie, co jest w życiu ważne, a co jest śmieciem. Już nie warto się tym zajmować. To wtedy właśnie, kiedy dotyka jakieś cierpienie. I to niekoniecznie fizyczne. Również te cierpienia nasze duchowe. Ile moich dzieci chrzestnych na przykład nie wytrwało przy Panu Bogu. To jest ogromne cierpienie. Ale właśnie moja modlitwa i moje cierpienie być może im pomoże jeszcze kiedyś wrócić do Pana Boga. To jest wszystko potrzebne. To wszystko jest w planie Pana Boga. Więc te pytania do Niego, dlaczego tak jest i po co? No właśnie On przyszedł i cierpią za nas wszystkich na krzyżu po to właśnie, żeby to nas z tego cierpienia odkupić.
Inna.
Inna.
Ale całkiem inna. Ale szczęśliwa, szczęśliwa będąc na wózku, szczęśliwa służąc.
Tak. Bycie potrzebnym to naprawdę wielkie szczęście. A ja wiem, że jestem ciągle jeszcze potrzebna. Pani, czasem myślę, to już nawet wiele lat temu, kiedyś pamiętam, że miałam gorączkę wysoką i akurat był poród. Akurat jedna z moich pań rodziła, a ja nie mogłam do niej pójść. I taka się czasem czułam właśnie niepotrzebna, zbędna. Jak to nie mogłam pomóc. Albo dzieci umierające w moich rękach. I to poczucie bezsilności, że już nic więcej nie mogę zrobić. No mogłam właśnie, mogłam jeszcze udzielić im chrztu. Nie miałam wątpliwości, że kiedy człowiek umierał, że udzielałam chrztu warunkowego dorosłym, a dzieciom. Wtedy, kiedy już nie mogli mówić. Ale były takie sytuacje, że w obliczu już ciężkiej choroby, pamiętam, zapytałam panią, aż się przestraszyłam, jak ona powiedziała tak. Myślę, może mnie nie zrozumiała. Poprosiłam inną panią, żeby zapytała, tak, ona chce. Ona prosi o chrzest, bo ona chce iść tam właśnie na nasz ten katolicki cmentarz. Ona chce być w niebie, ona chce być z Panem Jezusem. Umierająca kobieta. A pamiętam, że przyszłam zapytać ją o to w dniu chrztu Pana Jezusa. Przyszło mi do głowy zaraz. Ona już odchodzi. To już jest, miała nowotwór i no to poszłam zapytać. Ona tak. No i tak było. Także nie. Trochę ludzi przyjmuje chrzest w obliczu śmierci. No ale też młodzi ludzie decydują się, to jest niesamowite. Już po odejściu z mojej szkoły, nie, w czasie nie mogą, bo jak są niedorośli, musieliby pytać rodziców, a to nie zawsze jest możliwe. Tam zresztą zmiana wiary, każdy hinduista musi zapytać o pozwolenie sądu na przyjęcie chrztu na przykład, tak. Tak, zmiana, tak, to jest India. Prawie 90% hinduści. Tak, no nie wiem, bo jeszcze nikt nie próbował. Aha. My to robimy pomimo, że nie dostajemy zgody. Ja najwyżej pójdę do więzienia. Ale ktoś prosi, szczególnie umierający. Ja miałam taką sytuację, że pan poprosił, ja powiedziałam o tym księdzu, a ksiądz nie miał czasu. No to już jest fatalne zupełnie, przepraszam, złe świadectwo. To jest antyewangelizacja, ale rzeczywiście być może mu się to przydarzyło. Jeden dzień, drugi, trzeci i któregoś dnia rano mnie zrywają chłopcy, że temu panu się pogorszyłem. Myślę sobie, Boże, on prosił o chrzest, nie dostał tego sakramentu, natychmiast mówię, daj wodę. No i tylko prosiłam, żeby powiedział, wierzę w Boga przy nim. Żeby w razie jak wyzdrowieje jednak, to żeby wiedział, w co wierzy tak naprawdę. I ochrzciłam go, pamiętam. Potem to wtedy jeszcze ksiądz do nas dojeżdżał. Rano powiedziałam księdzu, że masz jeszcze jedną owieczkę, proszę cię iść do pełni tych sakramentów, bo przecież jeszcze namaszczenie chorych, w ogóle oleje jeszcze są potrzebne. Chrzest z wody tak zwany jest oczywiście ważny i drugi raz się nie chrzcie, natomiast jeszcze potrzebował innych sakramentów. I proszę sobie wyobrazić, że ksiądz znowu nie miał czasu. No, nie pamiętam ile dni, ja już zdenerwowana byłam. Kiedyś podjechałam nawet do niego, to kilka kilometrów od nas, miał swoją siedzibę. No to wreszcie w niedzielę po mszy świętej poszedł uroczyście. Ale wyspowiada się, mówi, tak, ja wiem, że są odpuszczone grzechy, ale ten człowiek chce oczyścić sumienie człowieku. Ewangelizowanie kapłanów. Sorry, no, jakby się chwalę, ale taka jest prawda. Że czasem nawet ksiądz nie bardzo rozumie taką potrzebę. On po prostu kiepsko żył, był alkoholikiem. Nie wiem, co tam miał jeszcze na sumieniu, ale no i proszę sobie wyobrazić, że po dopełnieniu tych sakramentów dostał wtedy namaszczenie chorych, sakrament chorych i wszystkie te oleje, które nakłada się przy chrzcie świętym i bierzmowanie. 2 godziny później umarł. Kilka dni czekał na te sakramenty. Podobnie było kiedyś z innym, mnie wtedy nie było w ośrodku, ksiądz wtedy zaniósł, zaraz po chrzcie świętym zaniósł mu komunię świętą jednemu panu. Jeszcze zanim doszedł do swojego pokoju na śniadanie, to tamten pan umarł. Też czekał na komunię świętą. I to naprawdę widać, że tym ludziom to jest potrzebne. To jest wielka potrzeba serca jakoś znaleźć to ukojenie w bólu. Nie prośba o uzdrowienie, ukojenie w bólu. Bo On jest, bo Pan Bóg jest przy nas, jest z nami i cierpi w nas. A powiem pani redaktor, że to jest bardzo ciekawa historia, jak się siedzi wśród tych osób dotkniętych trądem, w rozmaity sposób okaleczonych i akurat jest czytana Ewangelia o uzdrowieniu.
Tak. I?
Tych 10, albo tego jednego, kiedy Pan Jezus powiedział, tak chcę, bądź oczyszczony. No. Cudowne. Zawsze wtedy płaczę.
Płacze Pani?
Ze wzruszenia. Bo On dotykał trędowatych. I to wystarczy. On ich dotykał, On się nad nimi pochylał. On się nad nimi litował, nad ich kalectwem, nad ich odrzuceniem. Najbardziej wzruszające momenty, pamiętam, przeżyłam pierwszy, kiedy Palotyni już objęli nasz ośrodek. Był jeden ksiądz wtedy, ksiądz Abraham. Nazywaliśmy go Abu i przed Wielki Czwartek. I on obmywał nogi i zaprosił wszystkich moich panów dotkniętych trądem, 12 apostołów trędowatych, obmywał ich nogi i całował. To się nie da nie płakać.
Nie da się.
To są takie momenty, kiedy człowiek ma żywą Ewangelię przed oczyma. To jest nie do ogarnięcia. Czysta miłość. Taki był Pan Jezus. Taki jest nasz Bóg.
Bardzo dziękuję Pani za to spotkanie.
Ja też. Bardzo jestem wdzięczna.